Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.
Dzień dobry, w studiu politycznym Radia Kielce witają Radosław Podsiadły
i Michał Kita.
Rok 2018 powoli przechodzi do historii. Dzisiaj dlatego właśnie będziemy chcieli ocenić, czy to był dobry rok dla Polski. Poprosimy naszych gości o znalezienie sukcesów i być może niepowodzeń rządu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. A w studiu są z nami.
Są z nami poseł Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość.
Poseł Marzena Okła-Drewnowicz.
Dzień dobry, pozdrawiam świątecznie.
Dzień dobry.
Marcin Kornaga, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Jadwiga Szewczyk, PiS 15.
I Piotr Kopacz z Nowoczesnej.
Dzień dobry państwu.
To co, zaczynamy od pana posła Krzysztofa Lipca. Panie pośle, pan nie może powiedzieć inaczej, niż że ten rok to był nieustające pasmo sukcesów rządu.
No z pewnością tak, ale w moim przekonaniu warto podkreślić to, że rok 2018 to rok, w którym wszyscy Polacy obchodzili rocznicę odzyskania niepodległości, setną rocznicę odzyskania niepodległości. To było bardzo ważne wydarzenie w naszym kraju i mam takie przekonanie, że w tym roku udało nam się przybliżyć wszystkim, szczególnie młodemu pokoleniu, to, co się działo na przestrzeni dziejów w kontekście dzisiejszej naszej wolności, demokracji, bo to przecież ważne wydarzenie. I mam takie przekonanie, że ono wywarło bardzo mocne wrażenie na wszystkich Polakach. No ten rok należy określić jako rok dobry. To był dobry rok dla Polski, dobry rok dla Polaków, gdzie z całą pewnością zostało zrealizowanych wiele ważnych zadań, wiele ważnych przemian się dokonało. Również w kontekście województwa świętokrzyskiego jest to rok, który należy ocenić bardzo pozytywnie. No, rok, w którym od 1 stycznia 2019 przybędzie na mapie województwa świętokrzyskiego 7 nowych miast. To myślę jest ważne podkreślenie, też szczególnie właśnie w roku odzyskania niepodległości, kiedy tak naprawdę kończymy z tym niełatwym czasem, sięgającym jeszcze okresu zaborów, kiedy to ważne miasta utraciły swoją podmiotowość miejską poprzez demonstrowanie swojego patriotyzmu w niełatwych dla nas czasach. I to jest duże osiągnięcie lokalnych społeczności, które tak mocno o to zabiegały, aby rzeczywiście przywrócić to, co kiedyś im zostało odebrane przez okupantów. To jest również warte podkreślenia w tym kontekście, że kończymy z tym niechlubnym czasem i zaprzestajemy sankcjonować zaborcze prawo. Ale to jest ważny rok również w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego. Tu musimy podkreślić to, że zostały przyznane ważnym obiektom dziedzictwa kulturowego w naszym województwie w tym roku 4 pomniki historii. Tak naprawdę za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości takich pomników historii zostało określonych 8 podmiotów i to jest też ważne bardzo osiągnięcie, bowiem te cenne skarby, które kryją w sobie historię, zostały podniesione do tej najwyższej rangi w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego i mam takie przekonanie, że przed innymi obiektami jest też otwarta droga ku temu, aby można było to czynić. W świecie polityki gospodarczej warto wspomnieć tutaj o planie odpowiedzialnego rozwoju, gdzie zostały zrealizowane bardzo ważne przedsięwzięcia. To jest konstytucja dla biznesu. To jest w ramach Piątki Morawieckiego zrealizowany bardzo ważny pakiet w kontekście zwolnień podatkowych, obniżki podatków od osób prawnych. W sumie od początku kadencji z 19 do 9% taka obniżka. To jest znaczący gest w stronę podmiotów gospodarczych, ale również warto wspomnieć, i to chociażby w kontekście funkcjonowania specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice, że w tym roku tak też się stało za przyczyną ważnej rządowej ustawy, która została w tym roku wdrożona w życie, którą nazywamy Cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną. ekonomiczną. W tej materii też można odnotować wiele dobrych przedsięwzięć. Już w oparciu o tą ustawę specjalna strefa ekonomiczna wydała kilka zezwoleń, mocą których te podmioty, które zechciały poczynić nowe inwestycje, mogą liczyć na specjalne zachęty w postaci ulg podatkowych. I to są rzeczy ważne, jeśli powiemy jeszcze, że nie tak dawno temu zostało uwieńczone sukcesem bardzo ważne przedsięwzięcie, jakim jest kampus laboratoryjny Głównego Urzędu Miar. To w moim przekonaniu jest sztandarowa inwestycja, dzięki której z całą pewnością nastąpi tutaj takie duża mobilizacja w kontekście połączenia tych ważnych podmiotów, ważnych sił, które mają wpływ na rozwój gospodarczy naszego kraju, naszego regionu. Rzecz dotyczy tutaj środowisk naukowych, środowisk związanych z przedsiębiorczością i mam takie przekonanie, że to są dobre rzeczy, które z całą pewnością służą województwu świętokrzyskiemu. Jeśli uwzględnimy do tego jeszcze kontynuację dobrej polityki społecznej, politykę senioralną, politykę na rzecz poprawy jakości życia rodzin, chociażby też ze wspomnianej już dzisiaj piątki Morawieckiego, projekt 300+, w postaci wyprawki szkolnej dla tych rodzin, które posyłają swoje dzieci do szkoły, to myślę, że to są te rzeczy, które zaświadczają o tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości bardzo skutecznie zabiega nie tylko o tych, którym się powiodło w dobie przemian ustrojowych, ale również i o tych, którzy się w tej rzeczywistości nie umieli odnaleźć. Dzisiaj jest realizowana w Polsce polityka zrównoważonego rozwoju, polityka solidaryzmu społecznego, co jest bardzo ważną rzeczą i to jest dobry prognostyk na przyszłość. Te wszystkie poczynania zostały dobrze ocenione również przez wiele instytucji międzynarodowych i mam takie przekonanie, że te działania służą Polsce. A jeśli do tego uwzględnimy rok ważnych wyzwań politycznych, chociażby w kontekście wyborów samorządowych, które mamy już dzisiaj za sobą, no dla Prawa i Sprawiedliwości, ale mam przekonanie również takie, że to również dla całej społeczności regionu świętokrzyskiego, dzięki której tak naprawdę nastąpiło wiele przemian. To nie tylko sejmik województwa świętokrzyskiego, ale wiele powiatów, wiele gmin, lokalne społeczności powierzyły sprawowanie władzy właśnie ludziom Prawa i Sprawiedliwości i to tak jak było w rządzie. Dotrzymaliśmy słowa w rządzie, dotrzymamy tego słowa również w samorządzie i sądzę, że początek nowego 2019 roku będzie tym takim bardzo ważnym sygnałem, aby można było te pozytywne wyzwania na rzecz lokalnych społeczności w województwie świętokrzyskim, a w szerszym kontekście również i w Polsce, że będzie można czynić. Ostatnie rozstrzygnięcia polskiego parlamentu, które są związane z tym, aby zabezpieczyć portfele Polaków przed widmem wzrostu cen za opłatę za energię elektryczną, są również takim dobrym przykładem, że dbamy o interes naszych obywateli.
Pani poseł Marzena Okła-Drewnowicz ma zatroskaną minę, kiedy słucha pana posła Lipca. Nie zgadza się pani z tym, co pan poseł Lipiec mówił?
Nie mam zatroskanej miny. Po prostu słucham, każdy ma prawo do swojej oceny i własnej wypowiedzi, to po pierwsze. Po drugie, pan poseł powiedział o jednej z ważnych, z najważniejszych rocznic w mijającym roku, czyli o stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości. Ale również 2018 rok to 550-lecie polskiego parlamentaryzmu. I niestety nie mogę powiedzieć, że to była jedna duża wspólna uroczystość. Odbyła się ona niestety nie w polskim parlamencie, tylko pod namiotem na Placu Zamkowym w Warszawie, gdzie rządzący wydali 1 000 000 zł na to, żeby właśnie tamte uroczystości obchodzić. Pan poseł wspomniał o seniorach. Seniorzy, co prawda 2 lata temu, ale jednak zostali wyproszeni z polskiego parlamentu i już teraz 1 października nie odbywa się Obywatelski Parlament Seniorów. A wspominam o tym, dlatego że w 2018 roku przyszedł czas na młodzież. Otóż 1 czerwca 2018 roku po raz pierwszy w historii nie odbył się Sejm Dzieci i Młodzieży. Tak to wygląda dzisiaj w polskim Sejmie. To, że on jest pozamykany, to, że ma bramki, to, że nawet legitymacją poselską nie możemy tych bramek otworzyć po godzinie 22, to jeszcze nic. Do tego mamy teraz sprawdzane nasze bagażniki w samochodach, co jest zupełnym skandalem. Tak wygląda polski Sejm dzisiaj. Natomiast...
No, sprawdzanie bagażników miało swój powód bardzo wyraźny.
Ale ja nie widzę powodu do ponoszenia odpowiedzialności zbiorowej. Nigdy niczego w bagażniku nie przewoziłam, nie przewożę i przewozić nie zamierzam. To kolejna sprawa.
Ale przyzna pani poseł, że byli tacy parlamentarzyści, którzy przewozili. To nie coś, a kogoś.
Jeśli polski parlament zamknięty jest dla obywateli, to nie dziwię się, że czasami niektórzy sięgają po tak desperackie kroki. Tak to wygląda. Kolejna rzecz. W czym tak naprawdę od początku 2018 roku ten rząd się zapisał? Otóż, szanowni państwo, po raz pierwszy w historii rządów Rzeczypospolitej Polskiej rząd Prawa i Sprawiedliwości przyznał sobie wielomilionowe nagrody. Po raz pierwszy chyba w lutym 2018 roku dowiedzieliśmy się, że ministrowie rządu Prawa i Sprawiedliwości oprócz regularnych pensji mają drugie pensje w wysokości 70, 80, 60 tysięcy złotych, a już zupełnie niechlubnym wyjątkiem była pani premier Beata Szydło, która była pierwszym premierem w Rzeczpospolitej Polskiej przyznająca sobie samej nagrody w wysokości 65 tysięcy złotych. Oczywiście ponieśliśmy za to karę wszyscy, ponieważ wszyscy mamy dzisiaj obniżone uposażenia. Więc wygląda to naprawdę rzeczywiście na taką odpowiedzialność zbiorową. Kolejna rzecz. Pan poseł mówił o sprawach społecznych, szczególnie mi bliskich. Dla mnie takim najsmutniejszym i najtragiczniejszym obrazkiem w 2018 roku było to, jak niepełnosprawne matki, ojcowie, opiekunowie osób niepełnosprawnych i same osoby niepełnosprawne przez symboliczne 40 dni byli na korytarzu sejmowym i to nie chodzi o to, że tylko byli albo aż byli, tylko w sposób naprawdę bardzo pogardliwy niektórzy posłowie, a szczególnie posłanki, do tych osób się odnosili. Po 40 dniach dopiero opuścili budynek tego naszego parlamentu w sposób dość przykry, ponieważ były wyzwiska, była szarpanina, to wszyscy mogli zobaczyć. Niestety, nie udało im się wynegocjować tego, o co prosili. Ktoś może powiedzieć, że za waszych rządów PO i PSL też był protest. Oczywiście był. Trwał, nie pamiętam, chyba 11 dni, kilkanaście dni. Nikt w sposób pogardliwy nie odnosił się do tych osób, które zostały najbardziej skrzywdzone przez los. Mało tego, przyjęliśmy wtedy ustawę, która dawała świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Wówczas posłowie Prawa i Sprawiedliwości podali nas do Trybunału Konstytucyjnego, że skoro podnosimy to świadczenie dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, powinniśmy również takie świadczenie przyznać dla dorosłych opiekunów, dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. I my zgodziliśmy się z tym. W marcu 2015 roku przygotowaliśmy ustawę, którą zawiesiliśmy na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Dzisiaj, szanowni państwo, mija 3 lata tak naprawdę rządów Prawa i Sprawiedliwości i mimo, że to PiS wnosił o orzeczenie w tej sprawie, przez 3 lata ci opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych nie doczekali się rozwiązania tego problemu. Schodząc może teraz na grunt regionalny, bo pan poseł też mówił trochę o sprawach regionu. Lotnisko w Obicach. Pamiętamy wizję prezydenta, ówczesnego prezydenta Kielc, który chciał, aby powstało lotnisko w Obicach. Nastąpiły wywłaszczenia, wykupy gruntów. I słyszeliśmy jedno, że tego lotniska nie ma, bo zły rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u nie dał na to pieniędzy. Szanowni państwo, przez 3 lata rządzi PiS, pieniędzy się nie doczekaliśmy. Mało tego, to właśnie w 2018 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję, że taki port lotniczy właśnie powstanie nie w Obicach, ale w Baranowie, mimo sprzeciwu tamtejszej społeczności lokalnej. Powstanie w Baranowie, a nie w Obicach. Dzisiaj już wiemy, że tak naprawdę to była tylko mrzonka, tylko wizja, która nigdy nie miała szans na zrealizowanie w takiej postaci. Co jeszcze w regionie mogę powiedzieć? Przykro mi, że przez ten... Pan poseł mówił o specjalnej strefie ekonomicznej, więc żeby ta strefa ekonomiczna naprawdę pełną parą mogła się rozwijać i funkcjonować, dobrze byłoby, żeby w końcu powstała droga 42, ten odcinek między Skarżyskiem a Wąchockiem. My przygotowaliśmy wszystko, nawet wbiliśmy łopatę po to, żeby...
Nawet parokrotnie, pani poseł, pamiętam.
I bardzo dobrze. Szanowni Państwo, przygotowaliśmy wszystko. Był problem w Wąchocku, były problemy środowiskowe w Wąchocku ze studnią, który usunęliśmy tak naprawdę. Tego problemu nie ma. Nastąpiły, możecie się Państwo śmiać, ale to za naszych rządów, Panie Pośle, doprowadziliśmy do tego, by Pan dzisiaj mógł przeciąć wstęgę, a Pan nawet tego nie potrafi zrobić. Dokonaliśmy wywłaszczeń, mało tego. Dokonaliśmy wywłaszczeń, dokonaliśmy wykupu gruntów. Mało tego, ta droga została wpisana do Krajowego Programu Budowy Dróg Krajowych.
Skreślona
na początku, bo nie była przez Was przygotowana. Panie pośle, niech Pan się przygotuje w stosunku szczególnie do własnych wyborców i niech Pan zda prawdziwe sprawozdanie oparte na faktach. Faktem jest wywłaszczenia, wykupy, droga wpisana do Krajowego Programu z zagwarantowaniem dofinansowania, łopata wbita i Pan powinien dzisiaj przeciąć wstęgę. Dlaczego Państwo nie budujecie drogi 42? Ja się pytam.
Od samego wbicia łopaty jeszcze droga nie powstaje.
Ale przepraszam, ale panie redaktorze, nie ma czego bronić, bo jeżeli rząd wpisuje jakąś inwestycję na listę podstawową do Krajowego Programu, to daje jej zielone światło do budowy i daje na to środki finansowe. Pytam się, dlaczego rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2016 roku po wygranych wyborach nie ogłosił przetargu na budowę tej inwestycji? Dlaczego tego nie zrobił? Mało tego, powiem Państwu więcej. To właśnie północ województwa, mieszkańcy powiatu Skarżyskiego, Starachowickiego zostali najbardziej tak naprawdę dotknięci w 2018 roku, bo ci, którzy leczyli się na oddziałach kardiologicznych i chirurgii naczyniowej w polsko-amerykańskich klinikach serca, dzisiaj jeżdżą do Bielska Białej, do Nysy, żeby tam wykonywać zabiegi. Problem polega na tym, że kiedy mamy do czynienia z ratowaniem życia w tak zwanej złotej godzinie, oni tam już nie dojadą. Stąd też uważam, że rok 2018 to nie był to dobry rok, szczególnie dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Pan poseł jeszcze powiedział o wyborach. Więc ja się zgadzam. Państwo przyjęliście wybory, jeśli chodzi o sejmik. Metoda Donta daje absolutnie premię tym, którzy są zjednoczeni. Państwo gratuluję, naprawdę na tej prawej stronie sceny politycznej byliście i jesteście zjednoczeni. My daliśmy pierwszy krok. Jesteśmy dziś koalicją obywatelską, ale musimy dać kolejne kroki, żeby można było przy metodzie Donta tak naprawdę w pełni wygrać wybory. Ale jednak w wyborach bezpośrednich we wszystkich miastach prezydenckich Prawo i Sprawiedliwość przegrało z Kretesem. Mało tego, nie przegrało tylko w miastach typu Kielce, Skarżysko, Starachowice, Ostrowiec, ale również nie mają Państwo władzy Prawo i Sprawiedliwość ani w powiecie ostrowieckim, ani starachowickim, ani skarżyskim. A więc to też pokazuje, że społeczeństwo w wyborach bezpośrednich stawia na ludzi, a od szyldów partyjnych odchodzi.
Podsumowując wydarzenia 2018 roku, nie sposób nie zwrócić uwagi na rekordowo niskie bezrobocie, a także deficyt budżetowy. Tu zwracam się do Marcina Kornegi z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy to można zapisać na poczet sukcesu obecnego rządu Prawa i Sprawiedliwości?
Panie redaktorze, ja się dość długo zastanawiałem, co Państwu powiedzieć. Bo to ciekawy rok tak naprawdę. Trzeci rok rządów Prawa i Sprawiedliwości. Od 3 lat Prawo i Sprawiedliwość posiada w Polsce pełnię władzy, ma możliwość zmiany każdej jednej ustawy i nadal niestety funkcjonujemy trochę w takim państwie teoretycznym. Dlaczego? Jeżeli wiemy, że podniesione zostaną ceny prądu i wiemy to od ponad roku tak naprawdę, powstaje wielki holding, który... Po cichu bądź nie po cichu, różnie mówi o tym URE. Próbuje załatać lukę budżetową przy pomocy podniesienia cen prądu i nagle wybucha wokół tego afera i od wczoraj słyszymy od premiera Morawieckiego, iż premier Morawiecki uratował nas, nasze prywatne portfele przed podniesieniem rachunków za prąd. Przecież to jest czysta nieprawda. To jest tak zadziwiająca nieprawda, że to się w ogóle w głowie nie mieści. Ja panu powiem szczerze, jak patrzę na ten 2018 rok, to jedno, co mnie w nim przeraża, to to, że pierwszy raz od wielu lat zdarzyła się taka sytuacja, w której premier Polski musiał przepraszać za nieprawdę. Dla mnie to jest rzecz niesamowicie niedobra. Bo niezależnie od tego, czy ja mam taki, śmaki, czy inny stosunek do rządów Prawa i Sprawiedliwości, to chciałbym jednak, żeby polski rząd i polski premier to byli ludzie niezwykle odpowiedzialni. Bo tak traktują ich partnerzy zagraniczni. A ja mam takie wrażenie, że na potrzeby wygranych wyborów obecny rząd jest gotów zrobić wszystko i powiedzieć każdą jedną nieprawdę po to tylko, żeby móc w przyszłym roku wygrać wybory. Teoretycznie wybory będziemy mieć na jesieni. Realnie zapowiada się, że te wybory będą na wiosnę. Co widać po tym, jak dzisiaj bardzo konsekwentnie pan premier zmienił narrację. I powiem panu szczerze, ja nie znajduję w tym 2018 roku żadnej rzeczy, którą bezpiecznie można by zapisać na korzyść tego rządu. Co więcej, znajduję w tym 2018 roku rzecz, która mnie niezwykle martwi. Zapowiedź ogromnych problemów w roku 2019. Bo to jest niestety tak, że mądry człowiek powinien wiedzieć, że każda dobra zmiana musi być droga. Ta okazuje się być dla Polski niezwykle wprost droga. Poczynając od programu Sami Swoi, którego chyba żadna partia do tej pory nie wdrożyła na tak gigantyczną skalę. Znaczy poziom nepotyzmu. I ja rozumiem oczywiście, że pan Andrzej się śmieje, bo jakby to rzeczywiście moja formacja polityczna zawsze była oskarżona
o nepotyzm.
Ale muszę z przykrością przyznać,
który zasiada na
ale muszę z przykrością przyznać,
programie,
że
i zna dobrze sytuację,
że przez myśl mi nie przyszło, że ktoś może być na tyle skuteczny w budowaniu takiego państwa w oparciu tylko i wyłącznie o własnych działaczy. Niestety,
panie Marcinie, pamięta pan już Waldemara Pawlaka, bo ja
ale rzeczywiście, że pamiętam. Ja wiem, że pan będzie teraz pierdol nepotyzmu o PSL-u, bo to jest zawsze tak najłatwiej, ale wie pan, od trzech lat rządzi w Polsce.
Chcę tylko zwrócić uwagę, że każda partia, która przejmuje władzę, obsadza różne stanowiska swoimi ludźmi, bo to jest jakby
wie pan co?
Oczywiste.
I to jest naturalne. Znaczy, ja w ogóle jestem zwolennikiem amerykańskiego systemu.
To nie jest normalne.
Amerykańskiego systemu podziału łupów, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Znaczy, uważam, że żeby kierować państwem, no nie można zarzucić, ja nie zarzucam PiS-owi, że obsadza główne stanowiska w państwie, bo to jest naturalne. No. Partia, żeby móc rządzić państwem, musi tam mieć swoich ludzi. I to jest rzecz prosta, jasna i oczywista. Tylko wie pan, jeżeli nauczycielka języka rosyjskiego zarabia 65 tysięcy w banku centralnym i nie wiadomo, co w nim robi, to wie pan, to już nie jest obsadzanie stanowisk. To jest stricte zawłaszczanie sobie państwa. Myśmy ujawnili taki projekt, który się nazywa Sami Swoi. Gdybyście państwo byli zainteresowani, można sobie wpisać taki hashtag w dowolne medium elektroniczne i wyrzuci państwu niesamowity poziom. Dysproporcji. Powiem panu, że nigdy w życiu nie zdarzało się, żeby działacze jakiejkolwiek partii politycznej zarabiali tak gigantyczne pieniądze na państwie jak obecnie. To jest niewyobrażalna skala. Skala, na którą nikt nie odważył się do tej pory. I to jest skala, która mnie długoterminowo martwi. Dlatego, że jest taka złota zasada, która mówi, że jak się raz drzwi otworzy, to strasznie trudno jest je potem zamknąć. I ja bym wolał, żeby państwo było Polaków, a nie partii politycznych.
I Jadwiga Szewczyk, Kukiz 15. Jak można ocenić mijający już 2018 rok?
Szanowni Państwo, tak jednym zdaniem nie da się ocenić tak dużej przestrzeni czasu i takiej ilości wydarzeń. Niemniej wszyscy mamy w pamięci protesty, jakie chociażby miały miejsce w policji, protesty nauczycieli, protesty rolników. Więc tak do końca, mimo że no, trzeba przyznać rację tutaj moim przedmówcom, wiele pozytywnych rzeczy również miało miejsce, to nadal nie jest... tak dobrze i nie wszystkie, że tak powiem, obietnice przedwyborcze zostały do tej pory spełnione. No został jeszcze rok czasu, prawda? Co pozytywnego dostrzegamy? Budzi się obywatelskość. Widać zaangażowanie ludzi i dbałość o ich interes, o interes społeczny także. To buduje, prawda? Dzięki temu, że właśnie tutaj na terenie naszego województwa, ale nie tylko, działają bardzo prężnie koła gospodyń. Zostały doposażone jednostki straży pożarnej, które też są animatorami kultury i wszelkiego rodzaju działań takich najpotrzebniejszych. To buduje. Natomiast niestety nie da się pominąć milczeniem szeregu rzeczy naprawdę niepokojących, czyli właśnie zakrawających jednak o ten nepotyzm, ponieważ nadal kluczem nie jest fachowość i merytoryka przy obsadzaniu stanowisk. To jest bardzo istotna rzecz i chcielibyśmy ufać i wierzyć, że w najbliższym czasie zostanie to zmienione. Co się zaś tyczy bezpieczeństwa. Rzeczywiście bezpieczeństwo społeczne, no tutaj te programy wdrażane przez Prawo i Sprawiedliwość odniosły pewien sukces rzeczywiście. Natomiast co? No podkreślić jeszcze należy jako taki pozytyw powstanie Wojsk Obrony Terytorialnej i tutaj na terenie naszego województwa chociażby to, że przyjęła nazwę Brygady Świętokrzyskiej, co chcę podkreślić, że ma to aspekt dodatkowo upamiętniający wysiłek wielki w odzyskaniu niepodległości. No niestety już budzi pewien niepokój taka nadmierna ufność naszego kraju w różnego rodzaju sojusze. No chodzi o co? Czy rzeczywiście nie stać nas na prowadzenie polityki takiej zręczniejszej, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, bo tutaj na tym polu dostrzec należy szereg takich zachowań dziwnych. No nie wiem, dlaczego tak bez niezauważenie po prostu przeszła ustawa 447 i służby nie zadziałały, to znaczy dyplomacja nie starała się jakoś temu zapobiec, prawda? Społeczeństwo nadal oczekuje na ustawę reprywatyzacyjną. Następna rzecz, która jest i budująca, ale również pokazuje pewien tutaj jeszcze niedostatek w umiejętności poruszania się dyplomatycznego. Mam na myśli sprawę pomnika przedstawiającego postać żołnierza zamordowanego w Katyniu i jakiś taki dwugłos, prawda, bo nasi dyplomaci pojechali, ustalili, że rzeczywiście ten pomnik można przesunąć, gdzie oburzona Polonia zaangażowała do działań wówczas radnych miasta i ich tylko sumptem, staraniem i sposobem pomnik został na miejscu. Więc proszę Państwa, no, z tą dyplomacją naszą i polityką zagraniczną naprawdę nie jest najlepiej.
Pan Piotr Kopacz, Nowoczesna, pan mocno oponował, kiedy mowa była o obsadzaniu stanowisk.
Zgadza się, no bo tutaj padło takie sformułowanie, że naturalnym jest, że partia, która zwycięża wybory, obsadza swoimi ludźmi stanowiska. No nie jest to naturalne, nie jest to normalne, zwłaszcza dla Polaków młodego pokolenia urodzonych już w wolnej Polsce. No to jest taki przejaw takiej partyjniackiej patologii, która w Polsce trwa i z którą w końcu trzeba zrobić porządek i postawić na korpus służby cywilnej, postawić na dobór specjalistów do spółek Skarbu Państwa. No przecież ludzie, którzy szli i głosowali w wyborach, to wybierali posłów PiS-u do zasiadania w Sejmie, nie w Orlenie, nie w Urzędzie Energetyki, nie w Urzędzie Miar i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest przejaw patologii, z którą musimy skończyć i musimy wyjść z tej takich przaśnych oparów jeszcze po PRL-u i postawić na nowoczesny korpus służby cywilnej. I tutaj może postawmy kropkę w tym temacie, bo wydaje mi się, że to jest oczywiste dla wszystkich Polaków, że mają już dosyć takiego traktowania państwa jako własność partii.
Proszę publiczność o nieprzeszkadzanie w wypowiedziach naszych gości.
Kontynuując, jeśli mówimy o podsumowaniu roku minionego, to on zbiega się z rokiem, praktycznie zbiega się z rokiem urzędowania premiera Morawieckiego. I ja bym tu zwrócił uwagę na to, że ten rok można podzielić na jakby dwa etapy, wydaje mi się. Pierwszą połowę tego roku, która była taka stricte polityczna i zajmowała się takimi sprawami ogólnopolskimi, no to słynna ustawa o IPN, wywołująca dużo wątpliwości, całą aferę międzynarodową, potem rząd Morawieckiego, który musiał się tam po cichutku z tych najgroźniejszych zapisów tej ustawy wycofać. To ustawa niby o reformie Sądu Najwyższego, ale tak naprawdę ustawa o wymianie kadr w Sądzie Najwyższym, która też musiała zostać po cichutku cofnięta przez rząd, więc takie dwa silne potknięcia rządu na samym początku. Potem wybuchająca afera GetBack, o której nie mówi się zbyt głośno, a która ma bardzo duże konsekwencje, nawet biorąc pod uwagę gospodarkę. No, wystarczy popytać nastroje przedsiębiorców, jak idzie sprzedaż obligacji. Przed aferą obligacje dużych spółek były traktowane jako bezpieczne instrumenty finansowe. Teraz nikt nie chce kupować obligacji, bo wszyscy się boją kolejnej afery GetBack. Afera KNF, no to jest co prawda już końcówka roku, no ale to się wpisuje w taki system trwania państwa dekturowego, beznadziejnego, przy którym, które nie potrafi dopilnować finansów swoich obywateli. To jest plan co prawda rządowy na konsolidację w sektorze bankowego i my się z tym nie zgadzamy, ale jeżeli rząd będzie takie działania prowadził po prostu zgodnie z etyką i zgodnie z prawem, no to ma do tego prawo, no ale przejmowanie banku za złotówkę nikomu nie wydaje się ani etyczne, ani tym bardziej zgodne z prawem. Padła mowa o deficycie finansów publicznych, że rzekomo jest taki korzystny. No właśnie on jest rzekomo korzystny, dlatego że dług publiczny, który już wyprodukowaliśmy kolejnymi deficytami od 1989 roku, jest gigantyczny. On wcale się nie zmniejsza, wręcz przeciwnie, on ciągle przyspiesza. Deficyt finansów faktycznie będzie prawdopodobnie najmniejszy w historii, ale to się wpisuje w ogólny europejski trend, bo ten deficyt finansów prawdopodobnie będzie poniżej średniej unijnej i to daleko poniżej, bo my prawdopodobnie będziemy gdzieś tam w okolicach 19-20 miejsca, jeśli chodzi o deficyt, jeśli chodzi o państwa Unii Europejskiej. Druga połowa roku natomiast była takim szczególnym czasem, bo z jednej strony mieliśmy wybory samorządowe, z drugiej strony mieliśmy obchody stulecia niepodległości. No moi przedmówcy mówili, jakie to było wielkie święto. No moim zdaniem to była, i wydaje mi się, to jest takie odczucie też wielu młodych Polaków, że była szansa na wielkie święto, bo rocznica była niesamowita. Jedna w swoim rodzaju i już nie dożyjemy drugiej takiej rocznicy. Natomiast no nie wydaje mi się, żeby właśnie odbyło się jakiekolwiek wielkie świętowanie. Była grupa pewnych niewielkich wydarzeń, która nie dawała jakiejś takiej wielkiej sumy. Nie było jednego wydarzenia podsumowującego, głównie przez to, że PiS skupił się na wielkiej paradzie wojskowej wcześniej, pod koniec zeszłego roku, a w tym roku tego już nie było i nie było za bardzo pomysłu na to, jak obchodzić to stulecie niepodległości. Nie udało się tego w jakiś sposób przeprowadzić, taki radosny, jednoczący wszystkich Polaków. Zwłaszcza, że mieliśmy o tyle szczęście, że pogoda pięknie dopisała w listopadzie i można było wykorzystać to. To całkowicie się nie udało. Próby w zasadzie na kilka tygodni przed stuleciem niepodległości organizowania koncertu, organizowania pikników w kancelarii premiera, taka łapanka, łapucapu i to wszystko rozeszło się trochę po kościach i niestety Polacy nie zapamiętają stulecia niepodległości jako wielkiego święta, bo rząd PiS-u nie umiał go zorganizować. Potem mieliśmy przykłady działania Prawa i Sprawiedliwości w kampanii wyborczej do samorządu. To znaczy dużo dymu, dużo obietnic, mało konkretów. No, pan poseł Pies mówił o wielki sukces konstytucji dla biznesu, która okazała się tak naprawdę wielką wydmuszką, no bo w Polsce mamy działających ponad 2,3 miliona przedsiębiorstw, 3 miliony zarejestrowanych przedsiębiorstw, a z obniżki CIT-u korzysta około 20 tysięcy. No to zobaczcie, jaka to jest skala. No nie, bardzo niewielka skala tych korzystnych zmian. One są dobre, idą w dobrym kierunku, jak obniżka CIT dla biznesu, ale to jest za mało i to jest zrobienie wielkiego sukcesu z czegoś, co jest tak naprawdę tylko jakimś drobnym, ułamkowym efektem pracy. Dodatkowo miało być tam nie wiadomo ile korzystnych zapisów dla przedsiębiorców, a w zasadzie tak rozmyto tam te zapisy, że na przykład od limitów kontroli skarbowych zrobiono 30 parę wyjątków, że w zasadzie tego limitu kontroli skarbowej efektywnie nie ma i dalej skarbówka i wszystkie inne służby mogą trzepać przedsiębiorców bez końca. Ta ustawa jest tak naprawdę tylko taką wydmuszką, którą PiS może się chwalić, ale realnego wpływu na działanie biznesu w Polsce nie ma. Podobnie zresztą jest z zapowiadanym uniknięciem podwyżek cen prądu, gdzie jeden z szefów państwowych firm energetycznych stwierdził, że to w ogóle jest tylko fakt medialny i żadnej walki z obniżką nie będzie. Fakt też taki, że do funduszu, który ma dopłacać Polakom do rachunków, ma 1/4, mają dopłacić spółki energetyczne. To jaki to jest sens, żeby spółka energetyczna podnosiła ceny na fakturach dla Polaków, a potem 1/4 z tego dopłacała do funduszu, który ma Polakom zwrócić podwyżkę cen. No przecież to jest bez sensu.
Dziękuję bardzo, a teraz oddajemy głos publiczności.
Ja tu chciałem jeszcze nawiązać do sukcesów opozycji. Nie powiedziała o 16 grudnia 2016 roku, gdzie Rysiek wyjechał do Petrugali, zostawiając wszystko. Zapomnieliście o tym sukcesie, ale chciałem o czym innym, o tej setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Będąc w 81 roku na zjeździe, pierwszym zjeździe Solidarności, tam uchwalili takie przesłanie takich do narodów wschodu. Tak, i wtedy ten niedźwiedź się obudził i stan wojenny wcześniej został wprowadzony. Ja tu mam takie przesłanie do dzisiejszych polityków. Te władze będziemy za 10 miesięcy rozliczać, ja ich nie będę rozliczał, ja wszystko notuję i ja im tu wyśpiewam za 10 miesięcy. No. A teraz krótko. Moja niepodległa, bądź zawsze sprawiedliwa i nieuległa, a tych, co kury szczać powinny prowadzać, nie pozwól, aby o tobie źle mówili i za granicą zdradzać. A są to Bolek, Otuła, Radosław Sikorski, Dorżniemy Watachę, Grzegorz Schetyna Dyndała, zniszczymy pisowską szarańczę, król Europy, Donald Tusk, usuńmy współczesnych bolszewików, nie traktuj ich jak Polaków i polskich polityków. Polska jest jedna i w Polsce nie chcemy targowicy ani lewackich pasożytów. Ojczyzna jest w potrzebie i czeka na ciebie, jeden drugiego. Nie głupoty tu gada. Dziękuję.
Kolejny głos ze strony publiczności.
Wilkosz Andrzej, szanowni państwo, ja nie będę powielał to, co się stało, te największe wydarzenia, jeżeli chodzi o nasz kraj, ja to w zupełności popieram. Te wszystkie wydarzenia, o którym powiedział poseł Krzysztof Lipiec. Natomiast odniosę się, drodzy państwo, do totalnej opozycji. No, według totalnej opozycji to, szanowni państwo, co by nie zrobił, no to jest wszystko źle. to trzeba ocenić według opozycji totalnej, to ten 2018 rok to powinien jak najszybciej odejść w zapomnienie, no bo oni nic dobrego w 2018 roku nie widzą, drodzy państwo. Odniosę się tutaj jeszcze do pani poseł Okły-Drewnowicz. Tak bardzo narzeka, że zostały obniżone uposażenia parlamentarzystom. Pani poseł, ja bym się z panią chętnie zamienił.
Ale ja nie narzekam.
Ja bym się z panią chętnie
ale
zamienił.
Ja nie narzekam.
Niech pani weźmie moje uposażenie, ale, a ja pani. Ale ja bym na pewno nie narzekał, szanowni państwo.
Ja nie narzekam.
Odniosę się jeszcze
nie
tutaj do pana Kopacza.
Takie wciskanie
ja bym miał serdeczną
w usta,
prośbę,
czego
bo tu pan Kopacz odniósł się do święta tak ważnego, jaki przeżywamy w tym roku, odzyskanie przez Polskę setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ja bym chciał i miał prośbę, żeby się pan nie wypowiadał za Polaków, tylko za siebie, bo pan użył takiego słowa, że Polacy będą to pamiętać jako takie święto, prawda, nic nie wskazujące. Gdzieś tam wojsko się pokazało, gdzieś tam przyszła defilada. Chcę panu nadmienić, że w każdym mieście w Polsce było obchodzone to święto i ja jako Polak nie życzę sobie, żeby pan się wypowiadał za mnie, jakie ja mam odczucia. Niech się pan wypowiada wyłącznie za siebie.
I ostatni dziękuję głos panie w tej turze.
Dzień dobry państwu. Witam serdecznie w przedostatnim dniu roku. Myślę, że słuchajcie państwo z uwagą, nie rozmawiajcie między sobą tam przy stolikach. Słuchajcie, co publiczność również ma do powiedzenia. Rok 2018 się zamyka. Polska jest jedna. Słuchajcie państwo, była i jest jedna. Nie wolno na nią pluć. Tak jak wy to w totalnej opozycji to robicie. Jedno, co mi się nie podoba, co zrobił pan prezydent Andrzej Duda, że zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym. Zapytam państwa z opozycji, czy sędziowie Sądu Najwyższego to są inni sędziowie jak sędziowie sądów rejonowych, okręgowych, czy są takimi samymi obywatelami jak my, ludzie dożywający w wieku 65 lat mogą pójść na emeryturę, czy mają inne żołądki, czy muszą mieć większe uposażenia. Daj im Boże, bo na to zasłużyli, ale nie zasługują sobie na to, żeby byli nad ludźmi. A jeżeli chodzi o stulecie niepodległości, piękna rocznica, my jej następnej nie doczekamy. Powinniśmy wszyscy świętować. A totalna opozycja jak zwykle oburza się na samych siebie. To świadczy państwo o was, o waszej kulturze i podejścia do Polski. A myślę, że waszym takim podejścia do Polski był rok 2016, gdzie tu mój szalony kolega powiedział, gdzie 16 grudnia zrobiliście totalny pucz. I to na was się odbije czkawką. Dziękuję.
To był ostatni głos od naszej publiczności. Bardzo mało optymizmu w wypowiedziach o tym, że nie dożyjemy na pewno drugiej takiej rocznicy. Kto wie, jakie będą postępy medycyny. Nie wiadomo, ja bym jednak w to wierzył. Proponuję, żeby teraz role się trochę odwróciły. Chciałbym usłyszeć o przynajmniej jednym przykładzie pozytywu, a tego, co rządowi się udało. I zacznijmy od pana Piotra Kopacza.
To wrócę do tego
pana posła od razu dodam, że pana posła Lipca będę prosił o to, żeby powiedział, co nie wyszło w takim razie.
Więc jeśli chodzi o pozytywy, no to widać faktycznie, że z jednej strony nie do końca udana reforma prawa gospodarczego, czyli ta cała konstytucja dla biznesu, która ma mało konkretów, ale jednak część tam drobnych tych zmian, tak jak mówiłem, tam około 20 tysięcy przedsiębiorców będzie miało obniżony podatek, powstał rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Dobrze, że taka instytucja została powołana, więc to można wymienić jako plus. Dobrze, że idziemy w stronę likwidacji użytkowania wieczystego, aczkolwiek tam też powinna być pewnego rodzaju rekompensata dla samorządów. Także wydaje mi się, że parę takich drobnych sukcesów na pewno mają. No, na przykład
bardzo proszę o zachowanie spokoju.
Zwiększenie ściągalności alimentów to jest też taki jeden z elementów, który Zbigniew Ziobro kładzie sobie jako wskaźnik, jak skuteczne jest państwo, no to idzie do przodu. Może nie skokowo idzie do przodu, ale procent po procencie co roku idzie do przodu. Więc trudno mi wymieniać dalej, bo nie wydaje mi się, żeby jakiś ten rok obfitował w spektakularne sukcesy, głównie też dlatego, że był rokiem właśnie z jednej strony Święta Niepodległości, z drugiej strony rokiem wyborczym, więc dużo obietnic, a tych konkretów mniej, bardziej tak bezpiecznie i zachowawczo. Więc mam nadzieję, że te
Już pan Piotr wymienił więcej chyba nawet niż cztery. Drobne, ale
wydaje mi się, że to są te, które ja najwięcej pozytywów dostrzegam. Nie jestem zwolennikiem tego, żeby pokazywać jako pozytyw rozdmuchane programy socjalne, o których pewnie tutaj pan poseł Lipiec będzie mówił.
Pan poseł Lipiec ma mówić o nieudanych rzeczach, więc programy socjalne pewnie w jego ustach się nie pojawią, tak.
To w takim razie teraz Jadwiga Szewczyk, Kukiz 15, kilka słów o tym, co rządowi się w tym roku udało.
Bez wątpienia sukcesem rządu było to, że wziął udział w Marszu Niepodległości i w ten sposób odwrócił jak gdyby narrację, jaka miała miejsce w świecie w latach ubiegłych. To jest dla mnie bardzo pozytywna rzecz. Tak więc uważam, że te wcześniejsze wypowiedzi tutaj mojego kolegi na temat Marszu Niepodległości, w którym brało udział tak wielu patriotów polskich, są akurat nietrafione. Dlatego właśnie podkreślam...
Ja nie mówię o Marszu Niepodległości.
O sposobie świętowania, gdzie tutaj już widownia podkreśliła, że praktycznie nie było gminy czy miasta.
Ale co roku nie ma gminy czy miasta, gdzie nie byłoby obchodów roku Święta Niepodległości.
A czego pan oczekiwał wobec tego?
No, czegoś wyjątkowego. Oczekiwałem,
że setna powinni pana wysłać gdzie? Na Księżyc, wyjątkowa. Na wycieczkę jakąś? Ja uważam, że...
Nie mnie. Wystarczyło panie zrobić Piotrze, coś wyjątkowego dla Polski.
To była wyjątkowa rzecz. Odwrócenie, nazywanie polskich patriotów faszystami.
Ja nigdy nie to miało miejsce faszystami, w tym studio. Nigdy nie nazywałem polskich to,
a teraz na tle właśnie tego, co się dzieje we Francji, gdzie inaczej zupełnie jest traktowana Francja niż Polska, chociażby w Parlamencie Europejskim, i sceny z ulic Paryża, i sceny z ulic Warszawy, więcej nie trzeba chyba obrazków, jak to, co, o czym wspomniała.
Pan Marcin Kornaga, pan kiwa głową z uznaniem, kiedy pani Jadwiga Szewczyk wcześniej mówiła o Wojskach Obrony Terytorialnej.
Wie pan co, bo ja generalnie nie jestem specjalnym fanem, ale długoterminowo wydaje się, że jeżeli ktoś dokona korekty tych Wojsk Obrony Terytorialnej, to długoterminowo to jest bardzo fajny pomysł i on długoterminowo może do czegoś dobrego doprowadzić.
Ja specjalnie o tym mówię. Bo myśmy kiedyś ścieraliśmy się
o te Wojska Obrony Terytorialnej. Wie pan, ja generalnie szukając jakichś pozytywów w tym roku, bo to nie jest tak, że ja się czepiam tego rządu, to mogę powiedzieć tak. Udało się temu rządowi zabrać obozowi narodowemu Marsz Niepodległości. Czy to jest sukces? Nie wiem. To pewna nowa jakość. Co prawda i prezydent, i premier, i cała wierchuszka PiSu szli 150 metrów przed ludźmi. No ale dobrze, że szli po tej samej ulicy, to jest zawsze jakiś sukces. Udało się na pewno udowodnić Polakom, że dobra zmiana musi być droga. W związku z tym uwłaszczono działaczy PiSu. No to jest pewien sukces dla organizacji. No, takich sukcesów w tym roku można wymienić sporo, bo to jest fenomen w ogóle tej partii, która po 3 latach władzy nadal jej premier wstaje i mówi, że coś się zdarzyło, bo rządziło PO i PSL. Po 3 latach, tak jakbyśmy, to my dzisiaj sprawowali władzę, a pan premier był w opozycji, mówi, że odniósł sukces, bo naprawił to, co myśmy zepsuli. Przecież miał 3 lata na to, żeby to naprawiać. No to przepraszam, co robił przez te 3 lata? Więc ja, szukając takich sukcesów, mam nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy dla nas wszystkich, że będzie mniej wyborczy, i mniej...
No nie będzie. Zapewniam pana, że nie będzie, bo podwójne wybory nas czekają, więc...
Więc ja bym chciał, żeby w tym dyskursie publicznym było mniej populizmu. Na pewno największym sukcesem tego rządu jest to, że udało mu się zawłaszczyć publiczne media. Znaczy, takiej sytuacji, z jaką mamy dzisiaj do czynienia, gdzie wszystkie publiczne media są tubą propagandową rządu, nie mieliśmy nigdy.
Właśnie dlatego Marcin Kornaga z Polskiego Stronnictwa Ludowego ma pełne prawo wypowiedzieć swoje poglądy w jednym z publicznych mediów.
Pan redaktor raczy sobie żartować. Ja nie mówię, że to jest...
Nie
wyobrażam, żeby pan mi zabronił prawa do wypowiedzi, skoro reprezentuje dużą
skoro nasze medium jest zawłaszczone przez jedną partię polityczną, to
wystarczy spojrzeć na państwa stronę internetową i zobaczyć, co działo się na państwa stronie internetowej przez ostatni rok. Możemy sobie zrobić takie zestawienie na następne spotkanie i będzie się pan redaktor musiał rakiem wycofać, bo szczerze,
Marcinie,
nie będzie to...
Panie Marcinie, nie ma pan dyskomfortu, dobra, kiedy pan przychodzi tutaj i przyjmuje nasze zaproszenie?
Nie, nie mam. Znaczy, wie pan
to
co?
Trochę się
odnoszę
w
takie
sytuacji.
Wrażenie, że to jest błąd i rzeczywiście odnoszę takie wrażenie, że to jest błąd przychodzenie do państwa programu. Ale ja sobie przemyślę jeszcze ten temat. Dobrze, że pan zwrócił mi na to uwagę, bo rzeczywiście trochę jest tak, że ja mam takie wrażenie...
Wtedy będzie pan mógł narzekać, że pan nie występuje i nie ma przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Nie, to nie jest prawda, ale ja nie narzekam, że my tu nie występujemy. Ja wręcz odwrotnie. Przychodzimy tutaj właśnie dlatego, żeby pańskie radio nie przekazywało Polakom tylko jednej wizji świata.
A ja pytałem o to, jakie sukcesy odniosła Polska w ubiegłym roku. A
no to
pan oczywiście odwrócił sytuację
na
swoją modłę. Dziękuję bardzo. Pani poseł Marzena Okła-Drewnowicz.
Ja chyba wiem, dlaczego pan Marcin, reprezentant PSL-u, tutaj siedzący po lewej mojej stronie, tak mówi. Otóż kiedy wypowiadaliśmy się, my tutaj politycy, myślę, że nikogo nie obrażaliśmy. Mówiliśmy w oparciu o fakty. Tymczasem usłyszeliśmy z drugiej strony o sobie, jako naprawdę totalnej opozycji. Usłyszeliśmy obraźliwe epitety pod kątem liderów partii opozycyjnych, czy to właśnie Grzegorza Schetyny, czy to kiedyś Radosława Sikorskiego. Ja nie mówiłam o premierze, zacytuję, Mateuszek, Kłamczuszek, bądź też o prezesie. Innych sformułowań i epitetów nie używałam. I uważam, szanowni państwo, że skoro jesteśmy w tym studiu na zasadach politycy i publiczność, to powinniśmy w swoich wypowiedziach jednak szanować się nawzajem. I panowie redaktorzy też, kiedy słyszymy takie, kiedy ktoś w ogóle wypowiada tego typu słowa, powinniście panowie też reagować. Bo myślę, że to jest powód, dla którego wielu radiosłuchaczy dzisiaj narzeka na taką właśnie formułę.
Pani poseł, zawsze staramy się reagować, jeżeli ktokolwiek z publiczności próbuje obrażać naszych gości.
No dzisiaj to miało miejsce niestety i przykro mi, że po dość długiej mojej nieobecności musiałam z tego znowu słuchać. Szanuję panów i powiedziałam na początku swojej wypowiedzi, że każdy ma prawo do swojej opinii i do wygłaszania własnych ocen. I niech tak będzie, żeby każdy miał prawo do mówienia tego, co uważa, co sądzi. Ale nie obrażajmy się nawzajem. Jeśli mogę zaapelować na 2019 rok, to bardzo proszę, żeby te wypowiedzi nie obrażały innych. Wracając do meritum, jeśli chodzi o sukces, jedno zdanie. Sukces rządu nie bezpośredni, ale pośredni jest jeden. Wielka mobilizacja społeczeństwa polskiego, żeby poszli do wyborów samorządowych. A więc wielki wpływ na frekwencję, w której to ludzie powiedzieli w wielu miastach, że nie chcą upartyjnienia samorządów. I uważam, że pośrednio właśnie to rząd Prawa i Sprawiedliwości do tego się przyczynił. Dziękuję.
Poseł Krzysztof Lipiec. Co się nie udało rządowi ostatnim, ubiegłym już prawie roku?
Ja już się nie będę odnosił tutaj do tych w zasadzie takich przykrych spraw, które na końcu tej debaty politycznej miały miejsce. To nie zawsze tak było dzisiaj, że wszystko było oparte na faktach. Wiele było rzeczy po prostu mijających się z prawdą. Ale postawił mnie pan redaktor przed dosyć trudnym zadaniem. Nie chcę powiedzieć, że rządy Prawa i Sprawiedliwości to pasmo samych sukcesów, bo z pewnością tak nie było, chociaż w tym kontekście polityki rozumianej jako roztropnej troski o dobro wspólne, trudno jest rządowi zarzucić jakieś niedociągnięcia. Z całą pewnością zawsze było tak, że rząd był ustawiony nie plecami do obywateli, tak jak to miało miejsce na przestrzeni 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. I moglibyśmy tutaj pokazać pasmo tych sukcesów właśnie w tym kontekście, jak to było likwidowane OFE i 150 miliardów złotych ludzkich pieniędzy zostało przez rząd zawłaszczonych.
Jest na pana
to jeden
również.
Z przykładów. Ale jeśli pyta pan redaktor o to, czego nam się nie udało, z całą pewnością nie udała nam się do końca reforma jednej z władz Rzeczypospolitej, jaką jest władza sądownicza. I to jest zgoda. Ja się zgadzam z tym, że weto pana prezydenta Andrzeja Dudy w 2017 roku utrudniło dojście do tejże reformy. Natomiast mam takie przekonanie, że to, co rząd polski zaproponował w kontekście sytuacji międzynarodowej, gdzie daliśmy świadectwo tego, wbrew różnym zapowiedziom, że Polsce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości grozi wyjście z Unii Europejskiej. Ja stanowczo temu zaprzeczam. Nigdy takich pomysłów nie było i nie będzie. To tak naprawdę w 2014 roku, w 2004 roku dzięki pozytywnej kampanii podczas referendum europejskiego Polska mogła zafunkcjonować w Unii Europejskiej. Mam takie przekonanie, że aby tę reformę wymiaru sprawiedliwości dogłębnie wypełnić, potrzebna jest zmiana konstytucji. I mam takie przekonanie, że te wybory, które będą w 2019 roku, mogą się głęboko do tego przyczynić, aby Prawo i Sprawiedliwość dysponowało taką większością, aby tych zmian w konstytucji można było dokonać, czego państwu i sobie również życzę. Wszystkiego dobrego na nowy 2019 rok, do tego roku. Proszę państwa o to, żebyście państwo, tak jak do tej pory, bardzo uważnie przysłuchiwali się temu, co mówią politycy, obserwowali ich to, co czynią na scenie politycznej. Ja chcę zapewnić, że Prawo i Sprawiedliwość zawsze było, jest i będzie po stronie obywateli.
W pełni obiektywnie ocenimy pewnie ten rok za dobre 10 lat. Wtedy będziemy mogli sobie na to pozwolić. Dzisiaj próbowali to zrobić poseł Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo, do tego roku.
Poseł Marzena Okła-Drewnowicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję.
I Marcin Kornaga, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję, szczęśliwego nowego roku państwu życzę.
Jadwiga Szewczyk, Kukiz 15.
Dziękuję bardzo.
Piotr Kopacz, Nowoczesna.
Dziękuję bardzo i szczęśliwego nowego roku.
Program poprowadzili
Radosław Podsiadły,
Michał Kita.
Zrealizował Marek Stefaniec. Dziękujemy za uwagę.
Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.